Zaczniemy dzisiaj od oddzielenia naszym tygodniem. Pomyślmy o tym dzieleniu, żeby zawierało takie elementy. Trochę o samopoczuciu, jakbyście mieli powiedzieć też innym uczestnikom rekolekcji, jak się czujecie na rekolekcjach. Ale jeżeli byście chcieli podzielić się jakimś doświadczeniem z sami modlitwy, to też może być to dobre. W dużej wolności. Ok? Czyli porozmawiajmy sobie jakoś o tym czasie. Kto jest gotowy, to zapraszam. Krótko oczywiście.
Ogólnie bardzo dobrze czuję. Jestem bardzo spokojny. Aczkolwiek miałem takie pierwsze 3 dni. Myślę, że do momentu spotkania się z tym przewodnikiem duchowym, czyli z wiarą, akurat w moim przypadku, miałem takie pewne obawy. Czy podołam, czy w ogóle jestem godny tego, żeby w ogóle rozmawiać z Bogiem. I po prostu musiałem się poradzić z nią pełną. No, też pomogła mi bardzo dużo rozmowa z nią, pewne rady jej właśnie dotyczące tego, jak po prostu jak myśleć w ogóle, co myśleć i no i znowu przyszedł taki później właśnie po tej przyszedł taki całkowity spokój. I nie wiem, i od tamtego momentu chyba jakoś inaczej trochę wygląda ta ogólnie rozmowa, ta modlitwa. No, ogólnie pozytywnie, tak. Dzięki.
Dziękujemy.
To ja mogę też coś tam krótko powiedzieć. To różnie to bywa przed moją medytacją głosową, no to codziennie jest inaczej trochę, bo to w domu. Ale powiem tak, że medytacja nie wynika ze wszystko. Co się złego wcześniej stanie, jakakolwiek tamtego, to jest bardzo, bardzo ciekawe zadanie jest i takie słodkie nawet.
Ja mogę powiedzieć, że po prostu taki czas, gdy wydaje mi się po prostu tak odłączyć od wszystkiego, zostaje jakby tylko ja, bo ten stan medytacji tak po prostu przemówię, żeby zobaczyć siebie w obecności Bożej. I później idzie jakoś tak dużo łatwiej, bo wydaje mi się jakoś to wszystko strawić się, wydaje mi się, nie wiem samemu oczywiście, ale jest to dobry czas, taki czas, który mogę powiedzieć, że często po prostu się spotykam z słowem, znaczy spotykam się z słowem na pewno, nie? Tylko że to słowo przemawia.
Ja generalnie dobry tydzień. Technicznie w ogóle super, wszystko bez żadnych jakichś tam problemów. Doświadczenie takie, dwie medytacje były trudniejsze, reszta szła jakoś tak fajnie. Natomiast mam cały czas takie wrażenie, że jeszcze tak nie do końca w to wszedłem, że jeszcze jakby, że będzie lepiej z każdym kolejnym tygodniem. Takie mam przeczucie.
Intuicji.
No i też i po spotkaniu jeszcze. Wczoraj miałem spotkanie z Mateuszem i też kilka cennych jakby porad i mam nadzieję, znaczy mam chcę je wdrażać i mam nadzieję, że też one jakoś tam zaowocują fajnie.
Gabriel, ja większych problemów w medytacji nie mam, ale czuję się tak, jakbym spotkała się ze swoim przyjacielem, o którym lekko zapomniałam. I każde spotkanie jest dla mnie bardzo zaskakujące, ale jeżeli chodzi o czas, to musiałam przeorganizować czas. Okazało się, że ten wieczór, na który stawiałam się, nie sprawdził, natomiast dzień w ciągu dnia, kiedy wszyscy są w szkole czy w pracy, to jest najlepszy okres dla mnie. Wszystko.
Czy ktoś chce się z Was podzielić króciutko jakimś doświadczeniem Pana Boga z tego czasu?
Ja mogę. Doświadczałem takich, po prostu sam badałem, o co chodzi tak naprawdę cały czas, bo sama medytacja, mam jakieś tam doświadczenia różne związane z medytacją, i chciałem badać po prostu sens tego, do czego to zmierza. I to niesamowite refleksje to takie, że na początku jakby powołanie takie czułem za pójście za Jezusem. Przerabiałem dzisiaj drugi raz pewną medytację, która po prostu mnie gdzieś zatrzymała. Nie mogłem jej zrozumieć po prostu za bardzo. I tutaj dzisiaj wyszło takie słowo świadczenie. To jest jakieś, to nie jest jeszcze nic skończonego, zauważyłem. Ale jak coś się przede mną otwiera, coś zupełnie innego, czego wcześniej nawet nie byłem w stanie po prostu ogarnąć, że coś tam po prostu zachodziłem na wspólnotę, tu się modliłem, tam coś tego, a tak dzisiaj zabiera to wszystkiego sensu, że to się wszystko nie powinno układać. Jeszcze nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale gdzieś jestem na jakiejś drodze, czuję, że coś mi się trzeba po prostu tłumaczyć. Tylko czuwania, niczego nie pragnienia, nie chcienia, tylko tak po prostu czuwania. To było niesamowite doświadczenie.
Myślę, że było w środę, jak się mówiłem, był taki fragment, żeby stać i podziękować Bogu za wszystko. I właśnie wtedy, dosłownie, bo modlę się w pozycji siedzącej, ale wstałem i zacząłem się modlić, szedłem i dziękować Bogu za wszystko. I nie wiem, co to było, ale coś poczułem wtedy właśnie. I to było takie, poczułem taki bardzo ciepły taki spokój i po całym ciele dosłownie i takie siarki miała, coś chodziły i to było bardzo, bardzo takie, bardzo przyjemne, że tak powiem. I nie chciałem, żeby to się skończyło. Także to było bardzo fajne, to było bardzo fajne.
Może z tych rzeczy, które przygotowałem, część będzie tylko takim rzuceniem pewnego światła i intuicji, nie będzie omówieniem całego tematu, ale to są jakby rzeczy, które jakby troszkę podomykają chyba spraw z pierwszego tygodnia, ale też otworzą nas trochę na następny tydzień. Najpierw chciałbym Was bardzo ważnej rzeczy powiedzieć, o czymś takim, że jak czasem staramy się ocenić naszą modlitwę, to mówimy o tym, że nam wyszła albo nie wyszła, prawda? I to jest, to jest trochę takie błędne rozumienie. To jest błędne rozumienie dlatego, że nie możemy mówić o tym, że coś nam wyszło albo nie wyszło, bo pamiętajmy, że to Duch Boży modli się w nas. To ten Duch Boży działa na modlitwie. I teraz oczywiście, że możemy powiedzieć, że jest czas dobrej modlitwy i czas takiej modlitwy trudniejszej. Znaczy wtedy, kiedy bardziej czujemy się otwarci na działanie Pana Boga lub taki czas, kiedy mamy jakieś trudności. I na to wpływa wiele różnych czynników. I chciałbym, żebyśmy tak nie byli, żebyśmy byli ostrożni przed takim spirytualizowaniem tego wszystkiego, prawda? Znaczy, oczywiście, że dobry i zły duch działają w naszym życiu i umacniają nas i też przeszkadzają nam w dochodzeniu do Pana Boga, ale jednocześnie na modlitwę wpływa mnóstwo czynników, które są wynikiem naszych po prostu działań, działań innych ludzi, zmiany czasu, zmiany miejsca, ciśnienia, wyspania, niedospania, grypy żołądkowej i innych rzeczy. Tak? To niekoniecznie musi być działanie duchowe. Bo święty Ignacy, jak mówi o rozeznawaniu duchów i ich działania w naszym życiu, to mówi, że są trzy rodzaje myśli, co możemy powiedzieć, że są trzy rodzaje działań w naszym życiu. Jest działanie dobrego ducha, działanie złego ducha i moje własne działanie. Bo ja też jestem wolny i ja też mogę podejmować działanie, które będzie sprzyjało lub nie sprzyjało. Mogę sam decydować i wybierać o różnych ruchach. Skoro ja mogę decydować, to też mogą decydować ludzie, którzy są wokół mnie. Znaczy, oni również mogą wpływać swoją własną wolą. Nie musi być to żadne poruszenie duchowe. Mogą swoją własną wolą wpływać na to, jak ja żyję. I teraz w tym mówieniu o tym, że Duch Boży modli się w nas, warto zwrócić na to uwagę, jak robimy modlitwę przygotowawczą zwyczajną. Czyli ta modlitwa o czystość intencji, aby wszystkie moje myśli, pragnienia i czyny były skierowane po większej chwale boskiego majestatu. Żebyśmy w tej też modlitwie otwierali się na to, że to Pan Bóg ma działać w tym czasie. Że ja tu jestem otwarty na Jego działanie i ja chcę, żeby On działał. Żebyśmy też w tej modlitwy uczyli się otwartości na działanie Ducha Bożego. I mamy takie doświadczenie w naszej grupie, o czym też powiedział Dawid na dzieleniu, że właśnie na modlitwie jesteśmy poruszani do różnych rzeczy, do tego, żeby na przykład wstać w pewnym momencie. I to jest bardzo też piękne, jak pamiętamy o tym, że modli się cały człowiek. Że nie jesteśmy duszą i ciałem. Ten dualizm jest wynikiem po prostu filozofii, która pozwalała człowiekowi zrozumieć Pana Boga przez pewien czas. Ale Pismo Święte i Księga Rodzaju mówi wyraźnie, że Pan Bóg stworzył człowieka. Nie stworzył duszy i ciała, tylko stworzył człowieka. I to, co ja myślę, to, co ja czuję, to, jaki jestem fizycznie i wewnętrznie, to jest jedność. To jest jedność. Dlatego też nie bójmy się używać na modlitwie naszego ciała. Jeżeli potrzebujesz wstać, jeżeli potrzebujesz otworzyć ręce, zamknąć je, unieść głowę, schylić głowę, to jest też modlitwa. Ty się modlisz cały. Modlimy się cały. A też pamiętajmy, że zmartwychwstanie nasze ciało, a nie tylko jakaś nasza chmurka, czy cokolwiek byśmy sobie wyobrażali. W czasie drogi rekolekcyjnej można powiedzieć, że będziemy przeżywać coś takiego, co można nazwać pewnego rodzaju falą. Oczywiście ta fala nie będzie regularna. Znaczy, no, w pewnym sensie czujemy się, że jesteśmy na jakiejś pozycji wznoszącej, nabieramy wiatru w żagle, a za chwilę następnego dnia czujemy, że no w ogóle mielizna, prawda? Hacze kotwicą i to nie idzie. I taka dynamika, oczywiście bez regularności, bez takiego następstwa, ona jest też dynamiką naszego życia duchowego. Znaczy, czasem czujemy, że bardziej zmierzamy ku Panu Bogu, a czasem czujemy, że coś stoi nam na przeszkodzie, żeby się do Niego zbliżyć. I w języku świętego Ignacego mówimy o pocieszeniu i strapieniu. Czyli o takich podstawowych dwóch stanach człowieka w życiu duchowym. Pocieszenie i strapienie. Teraz, żebyśmy to dobrze zrozumieli, to bardziej chodzi o coś takiego jak kierunek mojego działania. pocieszeniu moje działanie i moje decyzje bardziej są skierowane ku Panu Bogu, a w strapieniu moje działania, decyzje, myśli, można powiedzieć, są od Pana Boga. Znaczy, odbijają mnie od Pana Boga, oddalają mnie od Pana Boga. Nie oddzielają mnie, nie odcinają mnie, nie zabierają mi Jego obecności, ale oddalają mnie od Jego bliskości, Jego poczucia Jego obecności. I teraz chciałbym Wam rozdać takie podstawowe reguły Ignacego na temat rozeznawania duchów i które też mówią o pocieszeniu i strapieniu. Tutaj wziąłem też, żeby pokazać na angielską wersję, a to nie ma różnicy. Te wszystkie numery, które tutaj widzimy, 314, 332, następnie 322, to są numery, które znajdujemy w książeczce ćwiczeń. Jak ktoś nie widział książeczki ćwiczeń, książka ćwiczeń świętego Ignacego, to jest taka malusieńka książeczka, gdzie są spisane wszystkie zasady odprawiania rekolekcji, wprowadzenia i tak dalej. I teraz my się zajmujemy kilkoma regułami, które są spisane w tych punktach 315-320. Teraz zobaczcie, że najpierw pierwsze reguły, jeszcze raz, że są tu reguły rozeznawania ducha, służące do odczucia i rozeznania w pewnej mierze różnych poruszeń, które dzieją się w duszy. Dobrych, aby je przyjmować, złych zaś, aby je odrzucać. I teraz, co to jest poruszenie? Poruszenie to jest jakieś doświadczenie, które mamy, pojawia się czasem bardzo nagle, czasem bardzo spokojnie, ale jest to jakaś zawsze, można powiedzieć, inspiracja do jakiegoś działania. Jeszcze nie wiemy jakiego, ale jest to jakaś akcja wewnętrzna. I możemy przez taką sytuację być zapalani do tego, by bardziej miłować naszego Stworzyciela, a możemy być jeszcze bardziej zapraszani do tego, żeby podejmować wyzwanie służby na rzecz Jezusa Chrystusa. Ale mogą to też być takie uczucia i takie poruszenia, które z pozoru wydają nam się na przykład trudne czy smutne. Mogą to być na przykład łzy, które są spowodowane tym, że doświadczam, czy poznaję moją grzeszność. I to jest sytuacja trudna, niekomfortowa dla mnie, ponieważ staję twarzą w twarz z moją grzesznością, ale jest to poruszenie dane mi od Pana Boga, abym mógł stanąć w prawdzie przed Nim. I można powiedzieć, że pocieszenie, taki stan, który prowadzi nas ku Panu Bogu, jest takim stanem, kiedy możemy powiedzieć, że jest to moment, kiedy wzrasta moja wiara, nadzieja i miłość. Czyli każda wewnętrzna radość, która wzywa mnie do rzeczy wielkich dla Pana Boga. Tak to powiedział Ignacy, żeby trochę nas spotywować. Ale w tych pocieszeniach mamy mnóstwo takich uczuć. Gdzieś tu wziąłem tą listę uczuć chyba. Mamy mnóstwo takich uczuć, które nam pokazują, że jest to działanie Pana Boga, który nas pocieszy. To są takie uczucia jak pokój wewnętrzny, radość duchowa, nadzieja, wzrost wiary, nadziei, wzrost miłości, jakieś łzy, ale również pewnego rodzaju rozjaśnienie intelektualne tego, co się działo w moim życiu, rozjaśnienie intelektualne tego, co czytam w Piśmie Świętym. Można powiedzieć, jakieś takie uniesienie intelektualne, uniesienie naszego umysłu. I zobaczcie, że jakbyśmy te wszystkie wzięli do kupy, to można powiedzieć, że to są po prostu dary Ducha Świętego. Jeżeli przyglądamy się darom Ducha Świętego, to one właśnie są zapisane jakoś w tym, co nazywamy poruszeniem, które jest od dobrego Ducha, które jest składową pocieszenia. Strapienie natomiast to jest stan odwrotny do pocieszenia. To jest stan, który niektórzy z mistyków nazywają jakąś ciemnością duszy, plastyczną wolą, jakiegoś też zamieszania i możemy powiedzieć tak, jak właśnie tamto nas kieruje ku Panu Bogu, tak to nas kieruje ku rzeczom niskim, banalnym, ziemskim, niekoniecznie Bożym. Takie, można powiedzieć, pożądliwości, pokusy, podniety, to są wszystko elementy składowe strapienia. I człowiek, który doświadcza strapienia, jest popychany w kierunku jakiegoś lenistwa, letniości, smutku i czuje się, jakby oddalał się od swojego Pana i Stwórcy. Można powiedzieć nawet, że odczuwa się jakąś tam niechęć do rzeczy Bożych, oschłość, a nawet pokusę do tego, żeby myśleć, że tak naprawdę może Pana Boga nie ma. Że On nie jest aż tak ważny w moim życiu. I teraz obróćmy sobie tę kartkę, którą mamy. Tak po niej skaczemy, ale to nieważne. W regule 9 Ignacy mówi o 3 głównych racjach, dlaczego jesteśmy w strapieniu. I przeczytajmy sobie to uważnie. Tomek, przeczytasz na głos?
Dla 3 głównych racji znajdujemy się w strapieniu. Pierwsza, ponieważ jesteśmy oziemni, leniwi lub niedbani w naszych ćwiczeniach duchowych i tak z powodu naszej chwili oddala się od nas pocieszenie duchowe. Druga, Bóg chce nas wypróbować, na ile nas stać i jak daleko postąpimy w Jego służbie i chwale, bez takiego odczuwalnego wsparcia, pocieszeń i wielkich łask. Trzecia, Bóg nam chce dać prawdziwe poznanie i uświadomienie sobie, tak iż byśmy to wewnętrznie odczuli, że nie w naszej mocy jest zdobyć i zatrzymać wielką pobożność, silną miłość, łzy, czy też inne jakie pocieszenie duchowe, lecz że to wszystko jest darem i łaską Boga, Pana naszego, i żebyśmy nie pamszyli się w cudzym gnieździe, podnosząc się rozumem do jakiejś pychy czy próżnej chwały i przypisując sobie pobożność lub inne jakieś skutki pocieszenia.
Słuchajcie, mamy 3 przyczyny strapienia i jedna rzecz, na którą bardzo chcę w tym momencie zwrócić uwagę, to jest to, że strapienie w duchowości ignacjańskiej nie pochodzi od złego ducha. To nie jest działanie szatana. Tak? Tylko z jednej racji to jest moja wola, ponieważ jestem oziębły, leniwy, niedbały w mojej modlitwie, czyli naszych ćwiczeniach duchowych i z powodu moich win oddala się pocieszenie duchowe, czyli stan, kiedy idę ku Panu Bogu. Czyli jedna rzecz to jest to, co ja robię, moje decyzje wpływają na to, że oddałam się od Pana Boga. I potem 2 kolejne racje, dlaczego jestem w strapieniu. Strapienie pochodzi od Pana Boga. Pochodzi od Niego, żebym jeszcze bardziej zobaczył Jego miłość i abym nie popadł w pychę. I chcę, żebyśmy o tym sobie pamiętali, żebyśmy tej dynamice ćwiczeń, którą sobie przechodzimy i patrzymy na różne medytacje, na różne stany, czy jestem ku Panu Bogu, czy się raczej od Niego jakoś, powiedzmy, oddalam, byli wrażliwi na to, że jeżeli jestem w strapieniu, no to mam na takim naszym poziomie 3 możliwości, dlaczego tu jestem w tym strapieniu. Mogę być w tym strapieniu dlatego, że zawalam, moje przygotowanie do medytacji jest niewystarczające, nie dbam o czas, nie dbam o przestrzeń, na tyle oczywiście, ile mogę, ile obiektywne warunki mi na to pozwalają, ale może być tak, że już za bardzo uważam, że to ja odprawiam moje ćwiczenia i że to ja tutaj Panu Bogu oddaję swoje życie i ja Mu pokazuję, jak wiele mogę dla Niego zrobić, czyli panoszę się w cudzym gnieździe. Ale też mogę doświadczać tego, że Pan Bóg chce mi pokazać, jak bardzo mogę jeszcze postąpić w Jego miłości. Ok? Czyli też zobaczmy sobie w tym naszym czasie, czy jak określamy nasz czas, czy to jest pocieszenie, czy strapienie, czy mam głębokie przeczucie, że idę ku Panu Bogu, czy mam głębokie przeczucie, że jakoś się od Niego w pewnym sensie oddalam i potem nazwajmy to. Jeśli nazwę siebie w strapieniu, to dlaczego ono się pojawia, moim zdaniem. I teraz podczas strapienia nie wprowadzamy żadnych zmian co do decyzji, które podjęliśmy w czasie pocieszenia. Oprócz tych, które nas jeszcze bardziej zapraszają do gorliwości stawania przed Panem Bogiem. I to jest bardzo, bardzo trudne. Takim podstawowym przykładem takiego działania jest to, że dajmy na to, dzisiaj wieczorem będę przygotowywał sobie medytację na następny dzień i zaplanuję na nią 45 minut. Jutro wieczorem, jak będę medytował, to moje życie, to jest 24 godziny, które jeszcze mam do tej mojej modlitwy, zmieni moją perspektywę. Wydarzyło się coś takiego, że nie jest mi łatwo się modlić. Idę na modlitwę i jestem wierny temu, co zadecydowałem w czasie pocieszenia na moim przygotowaniu, że to będzie 45 minut. I choćby mnie nie wiadomo jak uwierało, to będę na tej modlitwie 45 minut, a nawet więcej, przedłużę ją o jedną minutę. Żeby pokazać i zagrać przeciwko temu strapieniu. I to jest bardzo, bardzo trudna reguła Ignacego. Agere contra, czyli przeciwnie do tego, co czuję. I ta reguła agere contra będzie obecna w naszym życiu duchowym bardzo, bardzo często. Jak jestem w strapieniu, to myślę o pocieszeniu. Jakich łask doświadczam od Pana Boga w pocieszeniu. Jaką wiele mi już pokazał, jak wiele doświadczam. Żeby nie wpaść w oziębłość i lenistwo i niedbałość na dłuższy czas. Za to jak jestem w pocieszeniu, to nie jestem w skowronkach i nie unoszę się po prostu nad ziemią, tylko już ładuję akumulatory i myślę sobie, że przyjdzie czas strapienia, na które muszę być gotowy. I już myślę o tym, jak przygotować się, żeby w strapieniu nie popaść w grzech, nie popaść w jakąś dużą pychę. Ok? Czy są jakieś pytania co do tej części? Teraz odwróćmy sobie te kartki znowu na początek. Reguła pierwsza i druga mówią nam o działaniu duchów dobrego i złego u różnych rodzajów ludzi. I teraz każdy z nas musi sobie zadać pytanie najpierw, jakiego rodzaju człowiekiem jest. Ignacy określa nas bardzo ogólnie, ale myślę, że dość skutecznie. Pierwsza grupa ludzi to jest ludzie, którzy przechodzą od grzechu śmiertelnego do grzechu śmiertelnego. Powinniśmy zmienić trochę słowo. Śmiertelny to nie jest koniecznie słowo, którego szukamy tutaj, ale Ignacy się nim posłużył w XVI wieku. Byśmy powiedzieli o grzechu ciężkim. Dobrze? Czyli takim, który oddziela mnie od łaski uświęcającej. Jeżeli z jednego grzechu przechodzę w drugi grzech, jeżeli bardzo często nie mogę przystępować do Komunii Świętej z powodu moich grzechów, to jestem w tej grupie ludzi. Druga grupa ludzi, którzy są pokazani w regule drugiej, to są ci, którzy usilnie postępują w oczyszczaniu się ze swoich grzechów i w służbie Pana Boga naszego, wznoszą się od dobrego do lepszego. Czyli to są ci, którzy postanowili zerwać ze swoim grzechem, nie kierują się namiętnościami i pożądliwościami w swoim życiu i jeszcze na dodatek są na drodze służby Panu Bogu. I teraz jak ubierzemy, jak jakoś spróbujemy dopasować się do jednej z tych dwóch grup, tak widzimy jak działają duchy w jednej i drugiej grupie. I uwaga, ci, którzy przechodzą od grzechu śmiertelnego do śmiertelnego, są przez złego ducha kierowani w sposób taki, że zły duch przedstawia nam zwodnicze, piękne idee, przyjemności, rozkosze zmysłowe, żeby nas utrzymać w tym stanie. Od jednego do drugiego, od jednego do drugiego. Za to dobry duch u tych ludzi działa bardzo delikatnie, kłując i gryząc sumienie. Czy to na pewno jest dobra droga? Zobacz, jak działa Pan Bóg. I jest to często prawo naturalnego sumienia, a więc przez różne rzeczy, które wiemy nie z Ewangelii i nie wiemy ich często z wykładów moralnych, ale wydaje nam się, że jednak nie jest najlepiej codziennie kraść, albo nie jest najlepiej co trzy dni zmieniać partnera. Czyli jakoś w sposób naturalny Duch Boży chce nas najpierw nauczyć bardzo podstawowych zasad życia w świecie, żeby nas zaprowadzić na drogę nawracania. To jest dość proste. Za to druga grupa ludzi, ci, którzy postępują na drodze Pana, mam wrażenie, że większość z nas, jeśli nie wszyscy, to tutaj sprawa się ma dokładnie odwrotnie. Tu zły duch nas gryzie, męczy, stawia przeszkody, jakieś fałszywe racje, aby przeszkodzić nam w postępie. Czy na pewno chcesz iść na te rekolekcje dalej? Zobacz, jak to jest męczące. Codziennie tę godzinę, jeszcze te przygotowania, jeszcze te refleksje. Za to dobry duch będzie dodawał nam odwagę, siłę, pocieszenia, łzy, natchnienia, odpoczynek wtedy, kiedy wydaje nam się, że nie mamy prawa odpocząć, zmniejszając różne przeszkody. Okay? Czyli widzimy, że dobry duch dla tych ludzi jest jakby paliwem w tym życiu. Okay? O pocieszeniu i o strapieniu i o zasadach w pocieszeniu i strapieniu przeczytacie w regule 3, 4, 5, 6, 7, 8 na własnej lekturze w tym tygodniu. Dobrze? Tutaj bym chciał się zatrzymać i przeczytać Wam przykład działania złego ducha w życiu osoby z reguły drugiej, czyli takiej, która postępuje na drodze Pana Boga. Przypomnijmy sobie, że zły duch stawia przeszkody i trudności, na przykład takie. Czy możesz spędzić tak całe życie, będąc blisko Pana Boga, modląc się aż tyle? To jest na pewno konieczne. Czy do zbawienia potrzebne jest aż takie ryzyko, tyle wyrzeczeń i tyle trudów? Przecież Pan Bóg Cię kocha. Również zły duch będzie nakłaniał nas do różnej chwały i chełpliwości różnego rodzaju. Daje nam do zrozumienia, że jesteś przecież osobą pełną dobra, świętości. Bardzo się starasz i stawia nas samych w naszych oczach o wiele wyżej niż jesteśmy. Zobacz już, jak wiele zrobiłeś. Jak wiele już zrobiłeś, że nawet ci, którzy z tobą zaczynali tę drogę, dawno zostali w tyle. No i oczywiście jest jeszcze fałszywa pokora. Kiedy w tej drodze koncentrujemy się na swoich słabościach, zniechęcamy się do siebie z powodu naszej słabości i uważamy się za bezużytecznych z powodu różnych spraw, pomniejszając swoje dobre czyny i pragnienia. I święty Ignacy do siostry Teresy Rejadel napisał taki list. Po przedstawieniu swoich słabości i obaw związanych z omawianym przedmiotem piszesz tak. Jestem biedną zakonnicą. Wydaje mi się, że chcę służyć Panu naszemu. Dlaczego nie masz śmiałości napisać pragnę służyć Chrystusowi, Panu naszemu? Albo otrzymałam od Pana pragnienie służenia, lecz mówisz wydaje mi się, że pragnę. Jeśli dokładnie się zastanowisz, to jasno zrozumiesz, że to pragnienie służenia Chrystusowi, Panu naszemu, nie pochodzi od Ciebie, lecz od Chrystusa, który Ci go udziela. Przedstawiamy więc sprawę w ten sposób. Chrystus daje mi wielkie pragnienie służenia Mu. Oddajesz Panu chwałę, ponieważ ujawniasz Jego dary. Zobaczcie, proste sformułowanie. Wydaje mi się, że Pan Bóg mnie powołuje do służenia Jemu. Może być zagrywką, żeby podcinać nam skrzydła w podejmowaniu decyzji na drodze Pana Boga. Wydaje nam się, że co ja mogę zrobić, biedny Polak w Londynie, żeby kim ja jestem właściwie, żeby tutaj cokolwiek zmienić w świecie, w Kościele. Dlaczego nie dajesz Panu Bogu chwały w tym, że inspiruje Ci do służby? Czyli zobaczmy sobie, że to stawianie przeszkód, trudności, ta fałszywa pokora, to są bardzo skuteczne, ale bardzo trudne w pewnym momencie, w fazie początkowej, do rozeznania zagrywki złego ducha. I bądźmy na nie bardzo wrażliwi. Czy są jakieś pytania co do tego? Śmiało. Nikt nic? Albo wszyscy śpią?
Się złapałem na tym, wydaje mi się.
Słucham?
Nie złapałem się na tym, wydaje mi się.
To dobrze. Lepiej na początku drogi się złapać niż na tym. Komentarz, pytanie. Komentarz może być też pozytywny. Dobrze, to bardzo zapraszam Was do tego, żebyście sobie z uwagą przeczytali reguły w czasie tego tygodnia. Jeżeli będziecie mieli pytania, to oczywiście na spotkaniu ze sobą towarzyszącą można je omówić. Ale też chcę, żebyście robili taki... Nie chcę to nazwać ćwiczeniem, ale zobaczcie, czy jestem w pocieszeniu, czy w strapieniu, czy powinienem może coś zmienić, żeby bardziej przybliżyć do Pana Boga, czy właśnie nie mogę nic zmieniać, żeby zachować czas na strapienie, siły na strapienie. To wszystko tutaj w regułach jest i chcę, żebyśmy sobie do tego wracali. I tak naprawdę od dzisiaj te reguły będą nam towarzyszyły w rozmawianiu o życiu duchowym. Bez reguł rozeznawania dobrego i złego ducha, działania dobrego i złego ducha w nas, w naszym życiu, no nie można pojąć drogi do Pana Boga, którą proponuje Święty Ignacy. A teraz zostało mi tak z 10 minut, żeby wprowadzić troszeczkę rzeczy przed nadchodzącym tygodniem i chciałbym dotknąć tematu grzechu, nad którym będziemy mieli troszeczkę czasu, żeby medytować w nadchodzącym tygodniu. Taka troszkę katecheza, ale robię to dlatego, żebyśmy po pierwsze dzisiaj się spotykamy, mamy rozmowę ze sobą towarzyszącą za 3-4 dni. W międzyczasie dzieją się medytacje, żyjemy, więc jest różnych poruszeń, cała masa. Staramy się poznawać, czy jest dobry, czy zły duch. I teraz, jak dotkniemy tematu grzechu, dotkniemy tematu tak bardzo ogólnie i bardzo osobiście, mam nadzieję, to chciałbym, żebyśmy zawsze na niego patrzyli w perspektywie zwycięstwa. Bo my jesteśmy jednak chrześcijanami i grzech został już pokonany przez Jezusa Chrystusa. I chcę, żebyśmy myśleli o problemie grzechu zawsze z perspektywy Jezusa Chrystusa. Grzech jest problemem w relacji z Jezusem, jest trudnością w relacji z Jezusem, ale On jest ponad to. On jest ponad to. Każdy z nas został ochrzczony, został zmyty z niego grzech pierworodny. Poznanie własnego grzechu i własnej grzeszności jest też łaską od Pana Boga. Jest też darem dobrego ducha, który wyjawia nam właśnie, jak postępuje na tej drodze do Pana Boga. I zobaczenie na grzech i przyjęcie swojej grzeszności, zobaczenie na swoją grzeszność na modlitwie, to jest wyciągnięcie tego na światło Chrystusa. To jest stawianie grzechu przed Panem. To jest coś, co się dzieje też w sakramencie pojednania i pokuty, że ja nie chowam tego w swojej ciemności i nie robię sobie gdzieś tam w sobie jakiejś takiej dziury ciemnej, której ładuje całe zło, które się gdzieś gromadzi w moim życiu, tylko wyciągam to na światło przed Panem, żeby móc razem z Nim oświetlać moje ciemności. I pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Przychodząc do spowiedzi, też przychodzicie do grzesznika, do spowiedzi. I gdzieś ta perspektywa oświetlania tego razem z kapłanem w sakramencie pojednania, to jest zapraszanie Jezusa z Jego łaską, przez ludzi również, do tego, żebym widział świat Bożymi oczami. Przyzwyczailiśmy się do tego, że zasadniczo jest jedna droga odpuszczenia grzechów, czyli spowiedź sakramentalna. To nie jest prawda, bo w Kościele od pierwszych wieków i nawet teraz, tak też jest, widzimy 7 głównych dróg odpuszczania grzechów. Jedną z nich jest oczywiście chrzest, który odpuszcza grzechy, niezależnie w jakim momencie życia jesteśmy oszczeni. Drugą jest łaską obmycia z chrztów, jest łaska męczeństwa. Ona również oczyszcza z grzechów. Czyli jeżeli w czasie męczeńskiej śmierci nie wyprę się Chrystusa, a wyznam Jego, to też jestem obmyty z grzechów. Kolejną drogą jest udzielanie jałmużny. Kolejną drogą jest odpuszczanie grzechów moim winowajcom. Kolejną formą odpuszczenia grzechów jest nawrócenie grzesznika, czyli przyczynienie się do tego, że ktoś się nawróci. Kolejną drogą jest pełnia miłości, czyli doświadczenie czystej miłości do ludzi i do Pana Boga. I siódme to jest pokuta, czyli łzy, żal i wstyd, same grzechy.
Mogę zadać pytanie? Jakiego grzechu? Poprzedniego czy ciężkiego?
No więc chrzest?
No to na
ciężki. Tak. Męczeństwo ciężki. Myślę, że jeżeli... Co?
Jałmużna na przykład, to raczej już...
Czy teraz rzeczywistość grzechu nie jest oczywiście rzeczywistością obiektywną, prawda? Tylko bardzo subiektywną. To znaczy ja widzę, czy ten grzech jest ciężki, czy lekki. Więc nie mogę ci powiedzieć, że to akurat odpuszcza grzech lekki, a to odpuszcza grzech ciężki, ponieważ to są rzeczy, które prowadzą nas do dialogu z Panem Bogiem przez to, że widzę świat i innych w moim życiu. Czyli ja odchodzę od grzechu, który wprowadza mnie w jakiś egoizm, a wychodzę do drugiego człowieka. To jest to, co dzisiaj w Ewangelii słyszymy, prawda? Byłem głodny, daliście mi pić, i tak dalej, prawda? Pan Jezus nie mówi, że to obmywa cię z grzechu, ale to jest twoją bramą do tego, żebyś ze mną w ogóle. Dlatego ja cię dzielę na prawo i lewo, bo ty to mi zrobiłeś. Prawda? W moim zjednym bracie, na moich najmniejszych. Oczywiście żadna z tych form nie zastępuje spowiedzi sakramentalnej. Tak? Tylko to są jakby formy czy sposoby odpuszczania grzechów, które możemy stosować, jeśli nie mamy możliwości, czy jeśli chcemy być coraz bardziej wrażliwi na Pana Boga. I teraz, czym jest grzech? grzech ciężki, uwaga, co ja uważam generalnie za ciężki do wykonania, jest taki, że jest to świadome i dobrowolne przekroczenie ważnej ustawy Bożej. Czyli człowiek, jak Ignacy mówi, ten, kto poznał Pana Boga, nie grzeszy ciężko, bo nie chce. Bo grzech ciężki, czyli taki, który nie pozwala mi przyjmować Komunii Świętej, zabiera mnie z łaski uświęcającej, to jest takie, że ja chcę i wiem i nikt mnie do tego nie zmusza, że ja przekroczę jakieś prawo Boże, ważną ustawę Bożą. Uwaga, jedzenie mięsa w piątek nie jest ważną ustawą Bożą. Tak? To są ustawy pomocnicze. Ustawy Boże to jest na przykład 10 przykazań i oczywiście największe z przykazań, przykazanie miłości. Są ważne ustawy Boże. Czyli grzech ciężki, to zobaczcie, że to jest gruba materia. A grzech lekki, powszedni, również zwany lekkim, to jest lekka materia. Właśnie takie ustawy pomocnicze, przykazania kościelne, różne inne wskazania Kościoła. To też są wszystkie rzeczy, które robimy z materii ciężkiej, ale bez świadomości lub bez całkowitej wolności. Czyli na przykład różne nałogi, które mamy, mogą być bardzo ciężkiej materii, ale przez to, że jest nałóg, czyli coś, czego nie mogę dobrowolnie wyjść jak za kliknięciem palca, oczywiście jeśli pracuję nad sobą i podejmuję działanie, to wtedy staje się grzechem lekkim. I taka jeszcze informacja, to ją zapisane, że utrwalony grzech staje się wadą, która rodzi inne grzechy. Tak? Utrwalony grzech staje się wadą, czyli na przykład są takie wady jak pycha, chciwość, zazdrość, gniew, okąstwo, lenistwo, znużenie duchowe. To są rzeczy, które powstają w nas przez utrwalenie grzechów i brak pracy na tym. Od razu taki marginesik. Dość często spotykamy się z takim obrazem grzechu, który w jakichś luźnych relacjach jest połączony z przykazaniem nie cudzołóż albo nie pożądaj żony bliźniego swego. Tudzież nie pożądaj męża bliźni swojej. Timothy Radcliffe, dominikanin brytyjski, powiedział takie fajne zdanie, że jak patrzymy na całe nauczanie Kościoła i byśmy narysowali kwadrat, który miałby 1 metr na 1 metr i w każdy z tych metrów byśmy podzielili na 100 cm i zrobili takie 100 cm kwadratowych, prawda? To moralność w nauczaniu Kościoła to byłoby tylko 1 cm kwadratowy. Zostaje jeszcze 99 innych kwadracików, które są w nauczaniu Kościoła. Czyli to nie jest tak, że to, co robimy i moralność jest jedynym kryterium naszego działania, ale jest jeszcze mnóstwo innych dziedzin naszego życia, które należy brać pod uwagę. To jest hojność. To jest to wszystko, co dzisiaj Jezus mówi w Ewangelii o bezdomnych, więźniach, chorych, głodnych, spragnionych. To są wszystkie sprawy relacji ze mną, czyli troska o swoje życie, troska o życie innych, troska o zdrowie, troska o realizację powołania, troska o moje dzieci, troska o dzieci innych, wierność zobowiązaniom, wierność obietnicom, mnóstwo rzeczy, o których naucza Kościół. I teraz jak będziemy też mówić o grzechu na medytacjach, to bardzo Was proszę też w czasie przygotowania do medytacji, żebyśmy otwierali swoje serca nie tylko na seksualność w naszym życiu, ale na wiele, wiele innych sfer, które mamy. Okay? I teraz możemy mieć różne podejście do grzechu. Może być takie podejście jurystyczne, czyli takie bardzo prawne. Odtąd dotąd, tu jest grzech, tu go nie ma. On jest ciężki, on jest lekki. Materia była taka, a nie inna. I to wszystko wymusza nas jakaś, czy mamy pewną znajomość prawa. Zastanawiamy się, ile razy, kiedy, czy to było regularnie, czy nieregularnie i tak dalej, i tak dalej. Czy to już był nawyk, czy to jeszcze nie był. Wiecie, takie patrzenie i rozliczanie wszystkiego od nimi. Ale jest też podejście bardzo osobowe do naszego grzechu. To jest podejście, kiedy ja przychodzę z moim grzechem do mojego Stwórcy. Ja przychodzę do Pana i dzielę się z Nim doświadczeniem upadku, ciemności, ale nie rozliczam się z Nim z tego. Tylko szukam Jego światła. One się, te dwa podejścia, one muszą się jakoś ze sobą łączyć, ale one troszkę się wykluczają. Że to Pan Bóg, który jest Bogiem osobowym, Bogiem kochającym, Bogiem bogatym w miłosierdzie, chce się z nami spotkać w naszej trudności, a nie chce się z nami rozliczyć, bo coś zrobiliśmy. Razem z grzechem dotykamy tematu żalu za grzechy. I można powiedzieć, że są takie, oczywiście są uogólnienia. Jest tak zwane zdrowe poczucie winy, czyli ja rozumiem, że zgrzeszyłem, jest mi z tego powodu smutno. Rozumiem też konsekwencje, ale ja chcę się od niego oddzielić. Ja chcę się spotkać i skupić na Panu Bogu i na Jego miłosierdziu. I powiedzieć tak jak Dawid, zgrzeszyłem przeciw Panu. Tak? Czyli ja rozumiem intelektualnie i czuję emocjonalnie czasem, że to, co zrobiłem, było złe, ale chcę się od tego oddzielić. To jest żal za grzechy, który jest jakimś zdrowym podejściem. Chore na przykład poczucie winy, czy to jest takie poczucie, kiedy ja nie akceptuję swojego grzechu, staram się go wypierać, nie staram się z nim iść do Pana Boga, jestem coraz bardziej uwięziony w tym, co się dzieje, koncentruję się na nim i się nim zadręczam, bo odnoszę go do siebie i własnego poczucia obowiązku, winy, zgody i niezgody. Także to chore poczucie winy, zobaczcie, że koncentruje nas jeszcze bardziej na mnie samym, tym grzeszniku, a nie na Panu Bogu, który mi przebacza. Dobrze. Tutaj bym zakończył. Może tylko takim jeszcze jednym zdaniem, że jak mówię o żalu za grzechy, to mówię, że uświadamiam sobie to, co było złe i widzę jednocześnie, jak wiele dostałem lub jak mało wykorzystałem z tego, co Pan Bóg mi dał. I tego ja żałuję. Tego niewykorzystania. To jest to poczucie straty. To jest żal za grzech. Że ja widzę, co tracę, kiedy grzeszę. Dobrze. Czy są pytania jakieś do tej części?
Jeszcze raz mi powtórzyć te sprawy, które dotyczyły po prostu rozgrzeszenia.
Tak, czyli sposób odpuszczania grzechu w pierwszych wiekach Kościoła i to, co dzisiaj też jakoś nas przybliża, to jest chrzest, łaska męczeństwa, udzielenie jałmużny, odpuszczenie grzechów moim winowajcom, nawrócenie grzesznika, pełnia miłości, pokuta. Pytania? Słuchajcie, śmiało.
Jakieś pytanie tak. Było typu a propos pokuty. Czy pokutę można rozumieć tylko jako modlitwę, która przybliża jeszcze bardziej nas do Pana Boga? Bo zazwyczaj jak idzie się do spowiedzi, to na przykład ksiądz mówi, to pomódl się tak i tak. Czy ta modlitwa też może nas otwierać do działania tego typu, żeby zadośćuczynić w jakiś bardziej realny sposób. Na przykład jeśli ukradłem, to idę jakieś pieniądze oddaję.
Czy zadośćuczynienie to nie pokuta. Tak? Czyli zadośćuczynienie to jest jeszcze inna jakby część mojego pojednania ze światem i drugim człowiekiem. A pokuta to nie jest... Wcale nie musi być to modlitwa, tak? Pokutą może być bardzo popularna w średniowieczu pielgrzymka. Pokutą oczywiście były też uprawy krzyżowe, bo historia nie kłamie. Dzisiaj byśmy tego nie popierali oczywiście, nie? Jeść na wojnę z muzułmanami jako pokutę za swoje grzechy. Ale chodzi o pewien sens, tak? To jest działanie, aby przybliżyć do Pana Boga. Myślę, że w jakiś sposób redukcją pokuty jest to, że słyszymy w czasie spowiedzi odmów zdrowaś Maryjo, Ojcze Nasz, albo dziesiątkę różańca. To jest pewna redukcja. A z drugiej strony ciężko z mojej perspektywy proponować inne pokuty penitentowi, który przychodzi i którego ja widzę pierwszy raz, albo w ogóle nie wiem nic o jego życiu. I też nie wiem, na co on jest kondycyjnie, w swojej kondycji duchowej gotowy, prawda, przyjąć.
Raz chyba przez tydzień robiłem swojej żonie herbatę, zarabiam tylko pokutę. Nie wiedziałem, że ty po co chodzi, to skrótkiwa, co jest grane.
Wiesz, jest też taka reguła, że...
Albo świętego zobaczył.
Jest też taka reguła, że w pokucie nie może dojść do defamacji, czyli do odkrycia...
Nie wiedziałem,
oj, grzechu. Słuchajcie, zaczynamy drugi tydzień. Są punkta. Tak bardzo szybko, że dzisiaj postaram się 10 minut, 6 medytacji, po minucie na każdą medytację. Na początku tego tygodnia zapraszam Was do wędrówki z Abrahamem tym razem. Pierwszy dzień, myślę, że bardzo taki plastyczny obraz góry Moria. Droga z Abrahamem, która trwa 3 dni. I Izaak, którego Bóg prosi. I Abraham, którego Bóg prosi o ofiarę z Izaaka, jedynego syna. Bardzo trudna medytacja, żeby zrozumieć Pana Boga, ale chciałbym komentarz do tej medytacji, jeśli nie zapomnę, z ojców Kościoła zostawić ją na następną konferencję. Nie chciałbym ją zdradzać tego, dlatego że może możemy dowiedzieć Panu Bogu tutaj rzeczy. Ale właśnie, bunt przed Panem Bogiem, sytuacje, które mi przyrastają, wahanie, rozdarcie. Czy Bóg jest okrutny? Dzień drugi, wtorek. Historia Jakuba i Ezawa. Cwaniactwo. Błogosławieństwo. Czy Pan Bóg jest przychylny, czy jest nieprzychylny? Czy Bóg walczy ze mną, czy ja walczę z Panem Bogiem? Moja walka. W środę zapraszam Was do medytacji o kobiecie, która zostaje przyprowadzona do Jezusa, którą przyłapano na grzechu. To jest ta scena, kiedy Jezus pisze palcem po piasku różne rzeczy. Tu jest jedna ważna rzecz. Nie wiemy, co Jezus pisze palcem po piasku. Możemy myśleć, że to jest historia tej kobiety, że to są jej grzechy, a może po prostu pisał modlitwę do Ojca. Nie wiem, tak? Ale zobaczcie, że Bóg ocala, świat potępia. I Bóg to jest spotkanie z miłością. Bóg, który doprowadza przez tych ludzi, przez to wszystko, co się dzieje, doprowadza do bardzo intymnego spotkania Jezusa z kobietą. I następuje przemiana, która jest udziałem tej kobiety, jest udziałem Jezusa. I zobaczcie na wasze takie momenty. Czwartek to jest sięgnięcie do opowieści biblijnej, a więc nie do historii, do opowieści biblijnej Adama i Ewy. I zobaczcie o tym, jak zły duch, o czym dzisiaj mówiliśmy, zniekształca prawdę. O tym, co się dzieje w nas, jak podążamy za tą zniekształconą prawdę. O tym, że konsekwencją tego, co się dzieje, rodzi w naszym sercu i czemu dajemy miejsce, aby się kreowało, są czyny, które utrwalamy. I zobaczcie, że największym skutkiem grzechu jest zniszczenie relacji z Bogiem. Grzech czyni człowieka nagim, czyli bezbronnym, bezradnym. Ale Bóg nie opuszcza człowieka. Pyta go po grzechu, Bóg pyta ich, gdzie jesteście? Szuka. Bóg po grzechu pierwszych ludzi szuka ich i się nimi opiekuje na nowo. Daje im ubrania, ponieważ odkryli, że są nacy. Piątek. Historia Jonasza. Oj, tu jest nie 167 wersety, tylko 16 albo 17, wiecie? Bo nie masz wersetów w tym rozdziale. Więc zobaczcie tam, żeby to poprawić. To byłoby dopiero medytacja na 167 wersetów, prawda? Zobaczcie, że Jonasz zostaje powołany do bardzo konkretnej misji, żeby wyszedł do Niniwy. I zobaczcie, jak realizuje i nie realizuje swoje powołanie. Zobaczcie na swoje życie, jak czasem pozornie jesteśmy otwarci na wezwanie Pana Boga. No i konsekwencje tego, że często nie odpowiadamy w 100% na głos Pana Boga są takie, że nie tylko my cierpimy, ale cierpi nasze otoczenie. W tym przypadku konsekwencje są dotykane całej załogi statku. Zobaczcie, jakie są konsekwencje braku realizacji naszego powołania. Powołania. Tutaj też zobaczcie na przygotowaniu, czy będziemy mówić o powołaniu do życia w Kościele, czy będziemy mówić o powołaniu takim w małżeństwie, jeśli jesteście w małżeństwie, czy gdziekolwiek, w jakich stanach i sytuacjach jesteście. Mądrze tutaj zaplanujcie to, nad czym będziecie się modlić. Jak ktoś jest w jakiejś stałej relacji, żebym tak powiedział ogólnie, to proponuję, żeby medytował na temat stałej relacji, żeby nie uciekł od tego do jakiegoś powołania, jestem powołany do tego, żeby być dzieckiem Bożym, prawda? To też jest oczywiście powołanie, ale konkret tutaj szukamy. I sobota. Dialog Piotra z Jezusem, dialog i pytanie o miłość. Miłość to jest podstawowe powołanie Pana Boga. Znaczy, jesteśmy powołani do tego, żeby być miłością, bo On jest miłością. I teraz zobaczcie, że Bóg pyta o miłość Piotra po jego powołaniu na apostoła, po tym, jak się go zaparł, można powiedzieć, jak zgrzeszył, wyparł się Boga, wyparł się Jezusa. A Jezus trochę tak jak w ogrodzie Eden na nowo opiekuje się Piotrem. Przychodzi do niego i pyta się go, gdzie jesteśmy w naszej relacji. Piotrze, czy mnie kochasz, czy jesteś moim przyjacielem? I Pan się znowu godzi na to, co się dzieje w Piotrze w życiu. Ok? I medytacja powtórkowa w niedzielę. Jeszcze raz o medytacji powtórkowej. Bierzemy to, co jest najbardziej owocne. Pogłębiamy owoce. Staramy się decydować o tym, żeby iść coraz głębiej i głębiej. Jedno zdanie też o medytacji i kontemplacji. W książce, jak czytaliśmy, widzieliśmy, że to jest trochę tak, że jedni kontemplują, inni medytują i właściwie no jak to. Jak mamy przygotowanie dalsze, kiedy czytamy sobie nasze punkta i śledzę to, tę treść, to wtedy widzę i rozeznaję i myślę sobie tak, czy ja jestem dzisiaj, moje nastawienie jest bardziej do tego, żeby ugryźć te tematy intelektualnie, czy ja chcę iść z Abrahamem, który oddaje swojego syna w ofierze i ja chcę być z nim. Ja chcę uczyć się od niego, albo ja chcę się uczyć od Izaaka, który jest prowadzony na ofiarę. Ale to na przygotowaniu dalszym trochę decyduje, czy ja pójdę w kierunku medytacji czy kontemplacji. Bo jeżeli jestem poruszony do tego, żeby pójść w kierunku kontemplacji, czyli takiego bardzo towarzyszenia i wchodzenia w scenę biblijną, to ja muszę bardzo zredukować treść. Ja nie mogę brać na kontemplację plecaka jeszcze ze sobą, pójdę z tobą Abrahamie, tylko jeszcze wezmę swoje tam problemy, które muszę omówić. Nie? Tylko ja staram się wejść w tę scenę i zobaczyć, jak Pan będzie mnie uczył w tej scenie o moim życiu. Tak? Wtedy ja nie biorę treści za dużo. Tylko ja mogę sobie na przygotowaniu dalszym wtedy przygotować perspektywy, relacje, spojrzenia, w które ja chcę się zaangażować, będąc w tej scenie biblijnej. Czy mówię jeszcze językiem zrozumiałym? Nie widzę nieraz nic. Słuchajcie, czy są jakieś pytania? Czytaliście książkę. Podkreślam. Czy są pytania? Bądźcie czujni. Czytajcie reguły i rozeznawajcie, w jakim jesteście stanie. Dzielcie się ze wszystkim, pytajcie swoje osoby towarzyszące o wszystko, co tylko zechcecie. Dotyczące rekolekcji. Dziękuję bardzo. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiamy tych, którzy będą nas słuchali.